Dzisiaj będziemy pochylać się nad listem do Rzymian. Już dawno, chyba ostatnio w grudniu usługiwałem. Pozwolę sobie tylko przypomnieć, mówiliśmy z 13 rozdziału. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej, kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. I mówiliśmy o tym, że jest różnica pomiędzy życiem w zakonie, czy pod zakonem, a pod łaską. W Kościele były takie tendencje, takie naciski, aby, no jeśli się narodziłeś na nowo, jesteś chrześcijaninem, ale musisz przestrzegać zakonu. I mówiliśmy o tym, że i dzisiaj też są takie ruchy, które w jakiś sposób próbują nas zachęcać, a niekiedy nagabywać, że powinniśmy robić to, czy tamto, czy owo. Mogliśmy przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu. Również Słowo Boże podkreśla, że istotą chrześcijaństwa jest miłość płynąca od naszego Pana, od Jezusa Chrystusa. Dzisiaj przejdziemy dalej. Rzymian 13 rozdział od 11 wersetu do 14. I Paweł, apostoł, tak oto napisał. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach, w pijaństwach, nie w rozpustach, w rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokoić pożądliwości. Do tego miejsca. W 11 wersecie apostoł powiedział, to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyśmy się ze snu obudzili. Paweł w tym miejscu, w tym fragmencie kładzie nacisk na kwestię czasu. Nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, że czas płynie, bo on płynie. Czas to dobro, którym dysponuje każdy człowiek. Mamy równo, wszyscy mamy równo. Godzina każdego z nas ma 60 minut. Doba każdego z nas ma 24 godziny. Tydzień ma 7 dni. Wszyscy mamy podobnie, wszyscy mamy w tej kwestii równo. Oczywiście możemy dyskutować na temat długości życia. Jeden przeżyje 40 lat, drugi 70, a słyszymy też o 120 latkach. Czas w przeciwieństwie do pieniędzy, czy czasu w przeciwieństwie do pieniędzy nie da się zgromadzić. Pieniądze możemy sobie odłożyć na lepsze czasy albo na trudniejsze czasy, natomiast nie możemy tego zrobić z czasem. On płynie, on upływa. Ale z czasem, podobnie jak z pieniędzmi, możemy odpowiednio dysponować, planować. Jeśli mamy jakąś określoną kwotę pieniędzy, a każdy na koniec miesiąca czy na początek miesiąca dostaje wypłatę i to jest nasz budżet, którym dysponujemy i zastanawiamy się, to musimy zapłacić, to jeszcze może zostanie i robimy jakieś plany odnośnie tego, co mamy. I podobnie możemy czynić z czasem. Też możemy go puścić na żywioł. Niektórzy ludzie nie potrafią planować czy gospodarować swoimi pieniędzmi i gdzieś w połowie miesiąca czy pod koniec miesiąca im brakuje. I wtedy mówią, pożycz od tego, od tamtego. Podobnie może być z czasem. Możemy pójść na żywioł i ten czas biegnie. No, jesteśmy zdziwieni. Znów minął tydzień, znów minął miesiąc, znów minął rok. Minęło 10 lat. O, już jestem w okresie emerytalnym, a tak naprawdę w moim życiu nic się nie wydarzyło. To jest coś, co jest nam darowane. Czas, życie na tej ziemi i możemy pochylić się nad nim i powiedzieć, co jest ważne w moim życiu, w którym kierunku zmierzam, co chciałbym osiągnąć, co chciałbym robić. Duch Święty zmierza do tego, aby w naszym życiu była pewna równowaga w planowaniu czasu, żebyśmy potrafili zaplanować sobie. Oczywiście czas pracy to nam zaplanują, jeśli jesteśmy zatrudnieni. Obowiązki domowe, rodzinne, ale również odpoczynek, ale przede wszystkim znaleźć czas na społeczność z Bogiem. Na grupie domowej, kiedy rozpoczynamy uwielbianie, zawsze zaczynamy od pieśni Królestwa Bożego Szukajcie wpierw. Po prostu powiedziałem, że będziemy to zawsze tak długo, aż wszystkim to wejdzie głęboko do serca, że najważniejsze jest Królestwo Boże w naszym życiu, a wszystko inne jest dodane. I to jest też bardzo ważna zasada, jeśli chodzi o planowanie naszego czasu. Myślę, dlatego Paweł mówi o tym, że już czas, że nadeszła pora. Być może chciał zwrócić chrześcijanom uwagę na to, aby zmienili swoją postawę wobec czasu, wobec tego, co się dzieje. W słowie tym również znajdujemy taką duchową pobudkę, taki apel, abyście się ze snu obudzili. Nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. I tutaj warto zadać sobie pytanie, o jaką porę chodzi? Czy to jest taki apel poranny, czy może Paweł używa pewnej ilustracji do przedstawienia głębszej prawdy dotyczącej chrześcijaństwa, czy dotyczącej czasów, w których żyjemy? Paweł wyjaśnia to w wersecie 12. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Myślę, że każdy z nas chociaż raz w życiu wstał przed świtem, aby zobaczyć, jak wygląda świt, jak wygląda poranek. Ja bardzo to lubię i od czasu do czasu nawet specjalnie idę w nocy gdzieś wysoko w góry, aby taki poranek przeżyć. Jest to coś pięknego. Ten moment brzasku, światło widoczne na niebie przed wschodem słońca. Słońca nie widać jeszcze, ale już wiemy, że rozpoczyna się dzień. Widzimy tą jasną aurę, która gdzieś tam na horyzoncie odbija się swoim blaskiem. I mówimy, nadchodzi nowy dzień. I z tej ilustracji skorzystał Paweł i przeniósł to właśnie do tego fragmentu. Bo wyjaśnię tak oto, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Kiedy uwierzyliśmy, była noc, a teraz zbliża się poranek. I tym porankiem zapewne jest zapowiedź, obietnica Pana Jezusa, że powróci. Kiedy powróci, słońce wzejdzie na horyzoncie, będziemy je oglądać. Tak można przedstawić ten obraz. I Paweł mówi, skoro rozpoczyna się nowy dzień, nie marnujmy czasu. Powstańmy, obudźmy się, bądźmy gotowi, zróbmy, co do nas należy. Nie marnujmy czasu na nie wiadomo co. I potem zwraca się z apelem, abyśmy odrzucili uczynki ciemności. Nie wyjaśnia tutaj za bardzo, za wiele. Wrzuca kilka przykładów, ale zapewne miał na myśli tą głębszą listę, czy szerszą listę, która znajduje się chociażby w liście do Galacjan, 5 rozdział, 19-21. Takich list jest kilka w Nowym Testamencie, w listach Pawła. I tam napisał, jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, kowanie, knowania, waśnie, odczepnieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Mówi, odrzućcie to. To nie czas już na tego typu zachowania. Odniosę się do tych dwóch krzeseł w niedzielę. Możemy siedzieć na krześle starego człowieka i no cóż, będziemy spożywać tego typu owoce. Ale możemy powiedzieć sobie, nie chcę. Chcę być blisko Pana, chcę Jemu służyć, chcę przynosić owoce sprawiedliwości w swoim życiu. I wtedy oczywiście zaczniemy oglądać dobre rzeczy. I następnie zachęca do tego, abyśmy przyjęli, czy jak tu jest ładnie powiedziane, abyśmy się przyoblekli w zbroję światłości. Co kryje się pod tym określeniem? Co Paweł ma na myśli, mówiąc o zbroi światłości? I tutaj zapewne znów jego myśli są skierowane, czy nasze myśli są skierowane na list do Efezjan. Mamy pięknie zakończony ten list właśnie takim apelem, abyśmy przywdziali całą zbroję, duchową zbroję, którą Bóg nas wyposażył. I tutaj znowu taka ciekawa myśl, że ta zbroja jest i możemy ją gdzieś umieścić, być dumni z niej, że Bóg ją nam dał, że ją posiadamy. Może być nieskazitelna, bez żadnych rys, świecąca, taka jakby prosto ze sklepu. Ale powiem wam szczerze, że taka zbroja nie świadczy o dobrze o żołnierzu. To znaczy, że nie jest używana. Ale zbroja, która jest pogięta, poniszczona, przepocona, taka widać, że była w boju, to jest chluba. To znaczy, że rycerz, że żołnierz zakładał tą zbroję, używał je. To znaczy, że uczestniczył w walce. I Biblia zachęca nas do tego, abyśmy zakładali, abyśmy założyli, abyśmy przywdziali zbroję światłości, zbroję Bożą. I dlatego pozwólcie, że odniosę się przez chwilę do fragmentu z listu do Efezjan. Myślę, że warto o pewnych rzeczach sobie przypominać. Wierzę, że większość z nas słyszała kazanie już na ten temat, ale pochylmy się jeszcze przez chwilę i przypomnijmy sobie, czym jest ta zbroja, w co nas Bóg wyposażył, co powinniśmy przywdziać na siebie. Dlatego Efezjan 6:13 do 18. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, oposawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowym do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie pociski, ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Bardzo ciekawie zaczyna się ten fragment. Weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Czy to jest dobry powód, aby założyć zbroję? Myślę, że to nie jest chlubą, jeśli żołnierza przynoszą na tarczy nieżywego. No walczył, ale coś nie wyszło, zginął. Z honorami musimy go pochować. Ale kiedy żołnierz wraca jako zwycięzca, to jest to coś wielkiego, coś wspaniałego. I Bóg powołał nas do zwycięstwa, nie do przegrywania, nie do tego, abyśmy odnieśli klęskę, ale abyśmy odnieśli zwycięstwo. Ale żeby odnieść to duchowe zwycięstwo, naszym wrogiem jest szatan, duchowa istota. A więc musimy mieć odpowiednią zbroję. I Bóg nas wyposażył. Zobaczmy, w co nas wyposażył. Sześć elementów mamy tutaj wymienionych, a siódmym jest modlitwa zarówno rozumem, jak i językami. Pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, buty gotowości, tarcza wiary, przyłbica i miecz ducha. Czym jest pancerz sprawiedliwości? W starożytności, ja myślę, że Paweł odniósł się do rzymskiego wojownika, bo w tamtych czasach było ich wielu. W starożytności pancerz służył do ochrony tułowia. Był zrobiony odpowiednio ze skóry, posiadał jakieś metalowe elementy, pasy, które chroniły tułów żołnierza. Przed czym chroniły? Przede wszystkim przed strzałami. Gdzieś tam mogła jakaś strzała zawędrować i przebić tułów żołnierza i był wyeliminowany. Również w czasie walki wręcz służyło do ochrony przed mieczem. Do czego służy pancerz sprawiedliwości, ten duchowy pancerz sprawiedliwości? Ma za zadanie chronić nas przed wszelkiego typu oskarżeniami, które diabeł kieruje w naszą stronę. W Rzymian 4:5 rozważaliśmy to miejsce, czytamy, gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Chrześcijanin musi zająć właściwą postawę i to jest to przywdzianie pancerza. Mówiłem to w niedzielę, mówiłem to wielokrotnie i dzisiaj jeszcze raz powtórzę. Bo to jest takie ABC, o którym zapominamy. Kiedy pierwszy raz ty i ja przyszliśmy do Boga, jako grzesznicy zostaliśmy usprawiedliwieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa, w Jego dokończone dzieło. To Duch Święty nam objawił, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nas i Jego ofiara jest zadośćuczynieniem moich grzechów. I dlatego Bóg powiedział, wybaczam. Wybaczam Ci, Bogdanie, przez wzgląd na mego Syna, który umarł za Ciebie. I to był ten pierwszy wieczór. Ale z czasem zaczynamy przychodzić do Boga w naszej sprawiedliwości, czyli zdejmujemy ten pancerz, albo go nie przywdzialiśmy, otrzymaliśmy go, jaki piękny, włożę do szafy, żeby się nie zepsuł, żeby się nie uszkodził, żeby był zawsze ładny. Ale Bóg mówi, załóż go. A jeśli go zakładam, to znaczy, że każdego dnia rano się budzę i pierwsza rzecz, którą mówię Bogu, Boże, dziękuję Ci za ten pancerz. Że to nie jest z moich uczynków, nie z tego, co ja dzisiaj zrobię. Ty mnie usprawiedliwiłeś, czy usprawiedliwiasz, czy widzisz jako sprawiedliwego, ale przez wzgląd na Jezusa Chrystusa. Tego pancerza potrzebujemy szczególnie, kiedy upadniemy. Zdarza się, że chrześcijanie upada. Zdarza się wam? Mi się to zdarza. I co wtedy? Bez pancerza? Uciekamy. Bez pancerza nie wiemy, co mamy zrobić. Ale kiedy mamy założony pancerz sprawiedliwości, on nas chroni. Mówimy, tak, Boże, zrobiłem to czy tamto, ale mam tą świadomość, wiem, co Ty uczyniłeś dla mnie. I wiem, że ta ofiara również dotyczyła mojego upadku. I kiedy szatan przychodzi Cię oskarżać, że jesteś do niczego, że Bóg Cię nie kocha, że Bóg Cię skreślił z listy zbawionych, wtedy możesz, będąc w pancerzu, powiedzieć, o nie, diable, tak to nie jest, bo moja sprawiedliwość nie pochodzi ode mnie. Ona jest dana mi darmo z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I cała sprawa polega na tym, żebyśmy nie zdejmowali tego pancerza. Nigdy. Nigdy go nie zdejmuj. Rano, kiedy wstaniesz, popatrz i powiedz, Boże, dziękuję Ci za ten pancerz. On już jest podziurawiony, jest trochę przyniszczony. Ale ja go będę nosił każdego dnia. Następną rzeczą, o której mówi Boże Słowo, to jest pas prawdy. Chciałbym się odnieść poprzez Boże Słowo zapisane w Ewangelii Jana, 8 rozdział, 31 werset. Pan Jezus powiedział tak. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Przepasanie moich bioder pasem prawdy To jest moja postawa tak naprawdę wobec tej księgi, wobec Bożego Słowa. Czy jest to księga, która zaspokaja moje intelektualne zainteresowania? Jeśli tak, to twój pas wisi na półce. Pas prawdy opasuje nasze biodra. Biodra to jest miejsce, na którym stoimy. To jest bardzo istotne miejsce dla naszego ciała, kiedy przyjrzymy się anatomii człowieka. Dzięki temu możemy się poruszać, funkcjonować. I Biblia mówi, żebyśmy opasali nasze biodra pasem prawdy. To znaczy, że mam chodzić w Bożym Słowie. A to jest decyzja. Boże, jak Słowo Boże będzie przyjemne, przychylne dla mnie, to ja chętnie ten pas założę. Ale jeśli nie będzie takie przychylne, to ja je nie założę. To nie jest założenie, opasanie naszych bioder pasem, bez względu na wszystko. Panie, to jest wyznacznik mojego życia. Wiadomo, że nigdy nie osiągniemy takiego stanu, że będziemy je całe znać, rozumieć, w nim chodzić, ale liczy się ta postawa. Boże, moim wyznacznikiem nie jest filozofia tego świata, jakieś religijne zasady, ale ja chcę chodzić w Twoim Słowie. Bez względu na cenę, bez względu na skutki. Ja chcę w nim chodzić. Przyjrzyjcie się, ilu ludzi, którzy nawrócili się, nie znam liczby, ale pewna część ludzi taka jest. Kiedy przychodzą doświadczenia, odstępują. Albo rodzina się pogniewała, albo coś tam. A to za wiele kosztuje, a to musiałbym zmienić swoje życie. Nie chcą przewidzieć pasa prawdy, chociaż Boża łaska ich dotknęła. I odchodzą od Kościoła. Ale my nie jesteśmy z tych. My opasaliśmy nasze biodra prawdą. I chcemy w tej prawdzie chodzić, żyć. I ta księga jest wyznacznikiem mojego życia. Nie zawsze wszystko wychodzi. Ale kiedyś podjąłem taką decyzję, że będę się w moim życiu do tej księgi odwoływał. We wszelkich moich sprawach, problemach. To jest wyznacznik mojego życia. Otwieram, modlę się, szukam i mówię, Boże, chcę żyć tak, jak tu jest napisane. I wtedy mówię, że mam opasane moje biodra prawdą. Ta gotowość do życia według Bożej prawdy. Kolejnym elementem są buty gotowości. Bardzo fajne buty. Ostatnio widziałem taką reklamę, ktoś wymyślił buty, że można dla kobiet, gdzie można wymieniać te korki, czy jak to się nazywa. Mały, średni, duży, tylko się wpina i nagle zupełnie inne buty. Może dobry pomysł, ale tu mamy szczególny rodzaj butów, buty gotowości. Co to za buty? To jest również pewien stan, pewna postawa naszego serca wobec Boga i wobec ginącego świata. Ten stan jest wyrażany w naszych modlitwach. Boże, proszę Ciebie, aby Twoja łaska rozlewała się w naszym mieście, na moich sąsiadów, na moich kolegów pracy. Taka troska, taki ciężar, który niesiemy w swoim sercu, widząc ludzi, którzy zmierzają do wiecznego potępienia. I w tym wszystkim jest również gotowość do tego, że Bóg może mnie użyć. Bo kiedy się modlę, powinienem również być gotowy do tego, mieć te buty gotowości założone, że Bóg może mnie użyć. Abym z tą osobą się podzielił, czy z tamtą. Abym zajął odpowiednią służbę w Kościele, czy na zewnątrz Kościoła. Po to, aby Królestwo Boże mogło się rozwijać. Takim dobrym przykładem człowieka, który miał założone buty gotowości, jest Filip z Dziejów Apostolskich. Ciekawa postać. Dzieje Apostolskich, 8 rozdział, 26 werset czytamy. A anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc, wstań i idź na południe drogą, która prowadzi do Jerozolimy, z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I to mi się podoba. I powstawszy poszedł, a oto Etiopczyk, dostojnik królowej i tak dalej. A powstawszy poszedł. Nie zastanawiał się. Był gotowy, miał te buty gotowości założone. I wystarczył jeden impuls Ducha Świętego i on już wykonywał to, co do niego należy. Myślę, że bywa tak, że Duch Święty nas nie używa, ponieważ nie mamy założonych tych butów gotowości. Kiedy jesteśmy gotowi, kiedy to nasze obuwie jest założone, wtedy Duch Święty mówi, tu mam człowieka, tu mam człowieka, tu mam człowieka, tu mam człowieka. Mówię to z własnego doświadczenia, bo obserwuję w swoim życiu okresy, kiedy miałem założone buty i nie miałem ich założonych. I kiedy je miałem założone, Bóg zawsze stawiał jakichś ludzi. Można było powiedzieć świadectwo, można się było pomodlić z kimś, porozmawiać głębiej. Myślę, że ważną rzeczą jest, abyśmy mieli założone nasze buty. Kolejny element to jest tarcza. Tarcza wiary. Tarcza służyła do ochrony przed pociskami, przed strzałami, kamieniami. Wiadomo, że wróg wykorzystywał wszystko, co było możliwe. Rzymianie mieli taką wspaniałą technikę. Tam się nie liczył indywidualizm. Taka grupa rzymskich żołnierzy ćwiczyła walkę wspólnie. I jednym z takich elementów bardzo skutecznych w obronie było wykonanie tak zwanego żółwia, czyli nakładali tarczę i po prostu nie do przebicia. Gdzieś tam między szczelinkami wyciągali miecz i godzili przeciwnika i zbliżali się do niego, a przeciwnik nie mógł nic zrobić. Tarcza była bardzo ciekawym elementem uzbrojenia. Nie była zbyt wygodna, trzeba było ją nosić, ale była bardzo skuteczna. Zastanawiałem się nad ilustracją takiej tarczy, bo można to odnieść do duchowego życia. Przeciwnik wysyła ogniste strzały przeciwko nam. Różne okoliczności, sytuacje. Jesteśmy godzeni czasami przez takie strzały, ale do ochrony służy tarcza. I bardzo mi się spodobał przykład z Dziejów Apostolskich, właśnie taka ilustracja tego, czym jest tarcza, tarcza wiary. Paweł i Sylas w więzieniu w Filipii. Najpierw ich tam złapano, zaprowadzono przed sędziów, potem sędzia nakazał ich wychłostać rózgami. Nie było to takie typowe biczowanie, ale zapewne nie było to nic przyjemnego. I czytamy tak. I wraz z nim wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarłszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. A gdy im wiele razów zadali, a więc byli na pewno obolali, pobici, zniechęceni, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. Musiało to nie najlepiej wyglądać. Siedzieli zbici, zmęczeni, poniżeni. No i cóż, w takim momencie należało co? Zacząć narzekać. Najpierw na los, a potem może i na Pana Boga. Panie Boże, powierzyłem swoje życie, poświęciłem je Tobie, a tu co się dzieje? Ale czytamy coś niesamowitego. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. wbrew wszystkiemu wzięli tarczę wiary. Powiedzieli, nie wygląda to dobrze, ale my ufamy naszemu Bogu i my będziemy Go teraz uwielbiać i my będziemy się cieszyć tak, jakby się nic nie wydarzyło, bo Pan jest z nami. I to jest ważne, mieć tarczę przy sobie, bez względu na wszystko. Kiedy Dawid w psalmach mówi, że Pan jest moją tarczą, to właśnie miał na myśli to. Znajdował się w różnych dziwnych sytuacjach, niebezpiecznych, ale brał tarczę. Powiedział, Pan jest moją ochroną. Nie będę się bał. I podejmował decyzje, wykonywał ruchy, które zadziwiają do dzisiaj ludzi, strategów. Mówią, to jest niesamowite. Miał świadomość, do kogo należy. I Bóg dał każdemu z nas tarczę, abyśmy mogli z niej korzystać. Możesz ją polerować, powiesić na ścianie, bardzo ładnie wygląda. Ale nie o to chodzi. Ona ma służyć nam do walki, do obrony. Kolejna rzecz to jest przyłbica. Przyłbica zbawienia. Przyłbica, inaczej hełm po dzisiejszemu, żołnierze zakładali na głowę. W zasadzie przyjmowały różne kształty, niektórzy mieli takie, że tylko były otwory na oczy. Rzymianie mieli twarz otwartą, tylko ochrona nosa. Być może chodziło o to, żeby łatwiej było oddychać. I zadaniem takiej przyłbicy było ochrona głowy przed atakami. Co oznacza w wymiarze duchowym przyłbica? Jest to element, który chroni nasze myśli. I kiedy pochylałem się nad tym, przyszło mi na myśl Słowo Boże zapisane w Filipian 4:8. A czytamy tutaj tak. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Paweł mówi, załóżcie przyłbicę. Nie pozwólcie, aby wasz umysł był śmietnikiem, do którego wszystko wchodzi, co tylko jest możliwe. Ale myślcie, to znaczy, że ja mam możliwość podjąć decyzję, jakie myśli będę pielęgnował, o czym będę myślał, na co będę patrzył, czego będę słuchał. Ja decyduję o tym. I od tego, jaką decyzję podejmę, tak się dzieje w moim umyśle. Niekiedy rozmawiam jako duszpasterz i ktoś mówi, no takie myśli mi przychodzą. To jest sygnał, że jest jakieś źródło tego. Bóg mówi, ty możesz kontrolować swoje myśli. Bo gdyby było inaczej, tego przykazania by nie było. Wtedy Paweł by nie napisał, myślcie. Powiedział, módlcie się, żebyście mogli myśleć inaczej. Ale wprost mówi, myślcie o tym. Czyli ja decyduję o tym, o czym będę myślał. W każdej chwili mogę przerwać i powiedzieć stop. To nie są myśli, których życzę sobie w mojej głowie. Brak przyłbicy powoduje, że umysł chrześcijanina przypomina śmietnik. Wszystko do niego wejdzie. A diabeł jest zainteresowany zamętem w naszym umyśle. Dlatego tak ważną rzeczą jest, żebyśmy założyli przyłbicę zbawienia. Panie, będę od dzisiaj myślał o tym, co dobre, miłe, pożyteczne, co buduje, co chwalebne. A to, co jest poza tym, będę odrzucał. Nie chcę z tym mieć nic wspólnego. Nie będę oglądał głupich filmów. Nie będę słuchał głupiej muzyki. Nie będę robił to czy tamto. Nie będę zasiadał w psalm pierwszy. Błogosławiony mąż, który nie zasiada gdzie? W gronie szyderców bezbożnych, bo o tym będziesz myślał potem. Dlatego Bóg nas chroni. Mówi, nie idźcie tam. Oczywiście idźmy im powiedzieć Ewangelię, ale nie, że pójdę, no bo chcę nawiązać relacje, więc musimy wypić zgrzewkę piwa, wysłuchać głupich dowcipów, niemądrej rozmowy. Jeśli nie masz przyłbicy, to będzie żyć w tobie. Bez względu na to, czy sobie to życzysz, czy nie. Dlatego tak ważną rzeczą jest, abyśmy założyli przyłbicę zbawienia. Za to my jesteśmy odpowiedzialni. Kolejny element to miecz ducha. Słowo Boże. List do Hebrajczyków, 4 rozdział, 12 werset mówi, że ten miecz jest ostrzejszy niż od jakiegokolwiek miecza, którego człowiek stworzył. Kiedyś oglądałem film, jak kuje się, czy jak kuto miecze damasceńskie, samurajskie. Naprawdę potrafią ludzie zrobić coś bardzo ostrego do walki. Ale Boże Słowo mówi, to jest nic. Miecz obosieczny, którym jest Boże Słowo, potrafi rozdzielić bardzo, bardzo głęboko. Przykładem używania miecza ducha jest Pan Jezus. Otwórzmy sobie historię, jak był kuszony. Najlepsza ilustracja. Diabeł przychodzi, a Pan Jezus wyjął miecz i powiedział: napisano. I to jest jedyna broń, przed którą szatan się nie ostoi. Napisano. I teraz pytanie jest, co to znaczy? Weźcie miecz ducha. Ja myślę, że tu nie chodzi o to, żebym miał 4 tłumaczenia Pisma Świętego na półce. Tu nie chodzi o to, żebym miał jakiś maleńki egzemplarz w kieszeni czy w telefonie, a tu chodzi o to, żeby to było we mnie. Że kiedy szatan przychodzi, żebym wiedział, jak mam odpowiedzieć. Kiedy to słowo mieszka we mnie, jestem w stanie podejmować walkę. Ale żeby mieszkało, no to trzeba je wziąć, to słowo. I dlatego co rano otwieramy, czytamy, uczymy się go, przyjmujemy je do naszego życia i wtedy jest skuteczne w naszym życiu. Jeśli tego nie ma, co nam pozostają? Szukanie dobrych emocji. Tak zwane chrześcijaństwo oparte na dobrych wrażeniach. I na cudach, bo cuda też nas wtedy podnoszą. Ale Bóg mówi, weź miecz ducha. I tylko On jest w stanie pokonać wroga. To jest bardzo ważne. Często szukamy czegoś, co miałoby w jakiś sposób pomóc nam przejść przez życie, ale nie zwracamy na to, co Bóg nam dał. A Bóg dał nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wszystko nam dał. Dlatego mój apel jest, nie zadowalajmy się tylko tą myślą, o Panie Boże, jesteś wspaniały. Ale weźmy to wszystko. Weźmy całą zbroję Bożą. Przywdziejmy ją. Zakładajmy ją każdego dnia. Wtedy mówię, jak mówi Boże Słowo, będziemy mogli przejść, wykonać wszystko, co Bóg nam poleci i ostać się. Może będziemy trochę pokaleczeni, ale ostaniemy się jako zwycięzcy. Staniemy przed Bogiem i usłyszymy: sługo wierny i dobry, mój wojowniku. Tak jak może Pan powiedział o Dawidzie. Warto pochylić się nad tym, zastanowić i przywdziać zbroję światłości. Myślę, że to jest taka główna myśl w tym fragmencie, którą Paweł przekazuje. Abyśmy zwrócili uwagę na to, co Bóg nam dał i abyśmy to przywdziali, abyśmy to mieli. I potem 13 i 14 werset, już kończąc, postępujmy przystojnie jak za dnia. No bo dzień się zaczyna. A więc przygotujmy się do tego dnia. Rozpocznijmy ten dzień. Pan powraca. Kształt tego świata przemija. Nie zajmujmy się już, i tutaj jest, w biesiadach, w pijaństwach, w rozpustach, w rozwiązłości, w swarach, w zazdrości i aby zaspokajać pożądliwości. Tu nie ma mowy o tym, żeby nie zaspokajać swoich potrzeb. Tu jest mowa, żebyśmy nie zaspokajali pożądliwości. A między potrzebą a pożądliwością jest niesamowita przepaść. Zgadzacie się ze mną? Każdy z nas ma potrzeby. Ale w każdym z nas mogą być też i pożądliwości. Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Bo gdy tak przyjrzymy się tym wszystkim elementom zbroi, to jest Jezus Chrystus. On jest naszą zbroją. I wtedy możemy pójść do przodu. To jest niesamowite, że Paweł pod koniec swojego listu mówi o tych rzeczach. Przeszliśmy przez całe, mogliśmy obserwować całą teologię Nowego Testamentu, mówiącą o zbawieniu z łaski. A teraz Paweł przychodzi do bardzo konkretnych rzeczy. I pod koniec listu mówi o zbroi. Obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Niesamowite. To słowo mnie tak napawa taką radością i wdzięcznością. Wszystko mamy. I możemy z tego korzystać. I powinniśmy z tego korzystać. I kiedy z tego korzystamy, wtedy jesteśmy zwycięzcami. Wtedy Boża łaska w potężny sposób działa w naszym życiu. I przychodzi taki moment, że szatan nas omija. Bo mówi, tutaj nic nie mogę wskórać. To jest naprawdę wojownik Pana. Niekiedy ludzie myślą, że wypowiedzenie jakiejś formułki, że to działa na szatana. A on się śmieje. Bo naprawdę musimy mieć zbroję Bożą, żeby odnieść zwycięstwo. Musimy wiele przejść, doświadczeń, wiele zwycięstw. Taki porządny, wprawiony w boju wojownik musiał przejść wiele. I on wtedy rozumiał, czym jest walka. Czasami młodzi chrześcijanie się zachłysną zbroją tym wszystkim, ale do tego potrzebne jest doświadczenie, mądrość, która przychodzi z czasem. Mądrość w takim właściwym używaniu wszystkiego. Jestem Panu Bogu wdzięczny, że powołał nas do zwycięstwa. Powstańmy, aby podziękować. Dobry Panie, dziękujemy Ci, że jesteś dobrym i łaskawym Bogiem, że na każdym kroku możemy doświadczać Twojej dobroci, przychylności, Twojej mądrości, Twojej łaski. Dziękuję Ci za to słowo, nad którym dzisiaj mogliśmy się pochylać, że jest to słowo, które nas zachęca do tego, abyśmy zajęli właściwą pozycję, właściwą postawę wobec Ciebie, abyśmy przywdziali całą zbroję, zbroję światłości, abyśmy się przyoblekli w Ciebie i abyśmy mogli przejść przez życie jako zwycięzcy, jako ci, którzy uczestniczą w Twoim zwycięstwie. Błogosław moje siostry, moich braci. Błogosław swemu słowu. I dziękuję Ci, Panie, za każdy przejaw łaski i dobroci, jaki nam okazujesz. Bądź uwielbiony. Amen.